A gościem poranka wnet pani minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wiceminister klimatu i środowiska. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Wczoraj w Sejmie Komisja Energii, a dzisiaj obrady Sejmu. Wszystko po to, żeby ustawy, które pani minister napisała, mogły być przyjęte. Ustawy, które dają także ulgę energetyczną dla małych i średnich przedsiębiorców.
To prawda, z drobną korektą, komisja zakończyła się dzisiaj, bo to około drugiej w nocy skończyliśmy pracę nad projektem ustawy, także to nie wczoraj, to dzisiaj. Dzisiaj rzeczywiście Sejm będzie obradował nad projektem tej ustawy. To jest kolejne rozwiązanie, które żeśmy zapowiadali przy okazji mrożenia rachunków Polaków za energię elektryczną, że w następnym kroku kolejnym takim domykającą regulacją będzie regulacja, która będzie wspierać w tej wojnie energetycznej nie tylko obywateli w sensie gospodarstw domowych, ale również samorządy, małe i średnie przedsiębiorstwa, podmioty wrażliwe. I to w tej chwili mamy w Sejmie. Mam nadzieję, że to zostanie przeprocedowane sprawnie.
To już są ostatni pakiet ustaw, ostatnie ustawy?
Jeszcze będziemy pracować nad gazem, bo przypominam, że została przedłużona ochrona taryfowa do 2027. Do końca tego roku są chronieni odbiorcy wrażliwi, są chronione gospodarstwa domowe. Jeszcze będziemy przedstawiać tą ostatnią, domykającą całą tarczę antywojenną w kontekście energii ustawę i to będziemy zapowiadać dzisiaj w Sejmie, że w kolejnym kroku pochylimy się nad tym ostatnim punktem.
Pani minister już wie, jakie będą maksymalne ceny na energię elektryczną dla przedsiębiorców?
W sensie małych i średnich przedsiębiorstw, myśmy to zapowiadali, to będzie 785 zł dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla jednostek samorządu, dla podmiotów wrażliwych, 693 zł za energię elektryczną dla obywateli, dla korzystających z taryfy G, którzy przekroczą ten poziom zużycia mrożący.
I to się, jak rozumiem, nie zmieni, bo tam jeszcze jest kwestia rozporządzenia. Jeszcze pani minister będzie miała, czy ministerstwo, czy rząd będzie miał możliwość, żeby to doszacować.
Nie. To rozporządzenie będzie dotyczyło limitów cen dla wytwórców energii elektrycznej. Ta ustawa jest dosyć kompleksowa, składa się z trzech elementów. Z jednej strony mówi o tym, które podmioty, jakie grupy podmiotów są chronione ceną maksymalną, z drugiej w jaki sposób będziemy spółkom obrotu, tym, które dostarczają energię, rekompensować różnice w cenach, a z trzeciej skąd weźmiemy na to pieniądze, czyli ten limit przychodów, limit ceny dla wytwórców z różnych źródeł, z różnych paliw.
Jeżeli ktoś ma piekarnię albo pizzerię, to o ile mniej zapłaci wobec prognozy, którą mógł otrzymać jeszcze parę tygodni
to
temu?
To może być kilkaset procent, bo wiemy o tych medialnie głośnych przypadkach, kiedy te oferty były naprawdę z bardzo wysokimi cenami. Tutaj ta gwarancja ceny do 100% zużycia, co jest istotne, jest w tej kwocie, którą mówiłam, 785 zł. Dodatkowo, to jest też istotne, na całe 100% zużycia ta cena jest gwarantowana, czyli tutaj przedsiębiorca ma pewność, ile zapłaci.
Czyli nieważne, ile prądu zużyje w swojej działalności, to będzie ta cena maksymalna poniżej 800 zł.
Tak, a ponieważ my cały czas mówimy, że zachęcamy do oszczędzania, a nie do niego zmuszamy, to tutaj również w tym rozporządzeniu jest, w tej ustawie jest zawarta zachęta do oszczędzania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jeżeli oszczędzą 10% versus 5 ostatnich lat, tak jest w projekcie, to będą mieli 10% bonus. To jest analogicznie do gospodarstw domowych.
Pani minister, a co z dużymi przedsiębiorcami? Ile oni zapłacą? Czy powyżej 250 pracowników?
Duże przedsiębiorstwa nie są w tym rozporządzeniu ujęte. Ja przypominam, że w Ministerstwie Rozwoju jest cały czas procedowane wsparcie dla energochłonnych przedsiębiorstw. Natomiast co do reszty, no to zostaje rynek. Natomiast ja cały czas to powtarzam i tutaj też powtórzę. Naszym celem kluczowym, takim celem długoterminowym jest obniżenie cen energii dla wszystkich. To jest bardzo istotne i to zarówno na poziomie unijnym, chociażby w sprawie price capu na gaz, jak i na krajowym, rozporządzenie bilansujące, obligo. Dążymy do tego, żeby cena energii dla wszystkich była bardziej związana z kosztami wytwarzania, niższa, mówiąc wprost.
A właśnie, a co spółki, które produkują energię, one nie będą stratne? Skoro jest maksimum cenowe, to może produkcja będzie w pewnym momencie droższa i one zbankrutują wszystkie?
Produkcja może być droższa ze względu na koszty paliw i tutaj to, co mówimy o Unii, czyli ten price cap cenowy, limit cenowy na ceny gazu na rynku unijnym, o który postulujemy, ten list 15, potem 17 krajów, który na to wskazuje, że to jest konieczne, nie tylko przy produkcji energii, ale również przy traktowaniu gazu jako surowiec, ale również również na niestabilne ceny mogą wpływać na cenę produkcji, natomiast my w tym rozwiązaniu dotyczącym wytwarzania zawarliśmy takie rozwiązania, które gwarantują spółkom wytwarzającym energię elektryczną nie tylko pokrycie kosztów związanych z paliwem, z uprawnieniami do emisji, to jest bardzo duży koszt, o tym też mówimy głośno, że powinno się zawiesić te uprawnienia, ale również z marżą i dodatkiem inwestycyjnym, żeby te inwestycje, które prowadzą do transformacji energetycznej, przebiegały dalej w sposób niezakłócony. Natomiast chcielibyśmy, żeby te ceny oferowane były zbliżone do tych kosztów, plus ta niewielka marża, plus dodatek inwestycyjny, a nie zawierały w sobie również innych składników.
No to jak ministerstwo wyliczyło? Trzeba będzie spółkom dołożyć z budżetu państwa? Czy one się zmieszczą w tych limitach i będą mogły produkować z zyskiem niewielkim?
Cała ta ustawa zaprojektowana jest w taki sposób, żeby te rekompensaty dla spółek odbioru były pokrywane z nadmiarowych przychodów z wytwarzania energii, natomiast wszystkie strony tego procesu mają zagwarantowane funkcjonowanie bez zakłóceń, z niewielką, ale rozsądną marżą.
A ile ewentualnie, to jeszcze powtórzę pytanie, jest jakaś szufladka w budżecie, parę miliardów złotych na ewentualne dofinansowanie czy rekompensaty?
My jesteśmy przekonani, że to rozwiązanie nie wpływa na budżet, czyli ten cały proces obniżania ceny dla grup, które są wskazane w ustawie, rekompensat dla spółek obrotu, które dostarczają energię, a z drugiej strony limitowania przychodów i limitowania ceny wytwarzania, zamknie się w takim bezkosztowym rozwiązaniu.
Jeszcze chwila dygresji. ETS. Jest część posłów, nawet ministrów od niedawna, którzy mówią, ETS trzeba zlikwidować. Janusz Kowalski, chociażby to jego taka idea fix dla polskiej energetyki. Dlaczego polski rząd nie podjął decyzji, żeby znieść albo zawiesić system ETS?
My cały czas mówimy na forum unijnym głośno w czasie kolejnych rad
o reformie,
o zamrożeniu, to jest nasz warunek postulowany jako minimalny przy tej cenie 32 euro. Rzeczywiście rynek handlu uprawnieniami do emisji, ten europejski rynek stał się rynkiem spekulacyjnym, na którym duże instytucje finansowe po prostu traktują te uprawnienia jako jeden z instrumentów finansowych, na którym można generować zyski. My uważamy, że to cały ten system powinien ulec reformie, a przynajmniej zamrożeniu. Rzeczywiście jest to duży koszt, koszt bardzo gwałtownie rosnący, duży udział w koszcie wytwarzania energii. Cały czas na poziomie unijnym apelujemy o to, żeby ten system zawiesić.
A czemu polskie jednostronnie nie może z niego wyjść, tak jak chce Janusz Kowalski?
Dlatego, że wiążą nas zobowiązania unijne, które są jednoznaczne. Natomiast jeżeli pan minister Kowalski znalazł rozwiązanie, które byłoby zgodne ze wszystkimi i nie groziłoby nam różnego rodzaju sankcjami, a jednocześnie zawiesiło, no ja raczej uważam, że powinniśmy na poziomie unijnym, tak jak wynegocjowaliśmy, czy jesteśmy blisko sukcesu w gronie 15-17 krajów co do limitu na cenę gazu. Tutaj również Unia powinna solidarnie...
Tylko, że w limitach cen gazu jest ta grupa 15-17 krajów, Polska jest w szerokiej koalicji, a w sprawie ETS-u jesteśmy sami.
Te braki w uprawnieniach do emisji CO2 dotyczą nie tylko Polski, ale również innych krajów. Tutaj również rozmawiamy na forum międzynarodowym o tym, że ten limit ceny powinien zostać wprowadzony i jesteśmy przekonani, albo bardzo mocno liczymy na to, że osiągniemy tutaj również sukces i konsensus na poziomie unijnym.
To jeszcze konkludując wątek tej ustawy, że ona będzie przyjęta przez Sejm, potem przez Senat, podpis prezydenta, to nie zobaczymy ciemnych ulic w polskich miastach. To, o czym mówili, o czym trochę obawiali się samorządowcy, że przy tych cenach bez tej ustawy to przyjdzie im zamykać kolejne działalności.
My bardzo apelujemy o oszczędzanie, o racjonalne wykorzystywanie energii, o to, żebyśmy ją oszczędzali, no bo jest wojna energetyczna, w związku z tym pewnie powinniśmy wszyscy analizować, czy powinniśmy chociażby na święta Bożego Narodzenia robić takie dekoracje, do których byliśmy przyzwyczajeni, czy może...
A miasta powinny?
Nieco je... Każdy powinien. Ja uważam, że na każdym poziomie ten oszczędzanie powinno być przeanalizowane bardzo dokładnie, od gospodarstw domowych do państwa.
Ale to może warto zostawić rynkowi, jeżeli cena emerytura będzie odpowiednio wysoka, to każdy samorządowiec policzy sobie z kalkulatorem, że mu się nie opłaca.
To jest stanowisko, panie redaktorze, które w dużej mierze prezentuje Unia Europejska, która raczej naciska na oszczędzanie i redukcję zużycia niż wspieranie przedsiębiorców w dużo mniejszym, stopniu. My raczej uważamy, że powinniśmy zachęcać i do tego zachęcamy. Samych siebie obligujemy, bo przypominam, że w poprzedniej ustawie jest obligatoryjna redukcja zużycia przez administrację o 10%. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy będzie ciemno, nie, ja bardzo za każdym razem, kiedy mam okazję być w mediach, tutaj również bardzo dziękuję za tą okazję. Bardzo proszę, żebyśmy Polaków uspokajali niepotrzebnie, nie wzbudzali emocji. Nie, nie będzie ciemno, nie będzie zimno, nie zabraknie nam nośników energii.
Pani minister, jak patrzymy na cenę energii, to gaz w swojej cenie już spadł poniżej progu, który, czy wyników, które odnotowaliśmy przed rozpoczęciem wojny. To jest tak, że ta redukcja zużycia także działa na rynek. Może tu trzeba po prostu tylko się co nieco ograniczyć.
Wiele czynników na rynek wpływa. My jesteśmy, jeżeli chodzi o gaz, zupełnie bezpieczni. Natomiast ceny są dynamiczne i musimy w związku z tym dynamicznie do tych zmian się dostosowywać, reagować. I stąd nasze kolejne regulacje, które gwarantują poczucie bezpieczeństwa obywatelom i odbiorcom. Takie, że po prostu będą wiedzieli, że te gwałtowne zmiany z różnych czynników wpływające, oczywiście najważniejszy to są działania Rosji, agresja, działania Gazpromu, który w bardzo specyficzny sposób również wpływa, a raczej stara się wpływać na emocje Europejczyków. My staramy się te emocje gasić.
Pani minister, w szerokim nie tylko prąd, ale także inne nośniki energii. Jeżeli nagle spółki obrotu uznają, że im się nie opłaca funkcjonować na rynku, który państwo skroili z tymi limitami cenowymi, będą wypowiadać umowy. Co wtedy? Jest taki przykład z Tauronem chociażby.
Tak, tutaj jeżeli to ten głośny medialnie przykład z Tauronem, niepotrzebnie tak rozniesiony, dlatego że tam jednoznacznie spółka wskazała, że nikt bez gazu nie zostanie, tutaj wejdzie w rolę dostawcy PGNiG, zgodnie z ustawą ceny są gwarantowane. Jeżeli chodzi o rynek energii, tutaj również jest taki dosyć istotny element w tej ustawie dotyczący tego, że jeżeli będzie to, nie daj Boże, komuś ta nowa umowa nie zostanie podpisana, a ostatnia wygaśnie, to dostawa energii będzie po tych cenach w maksymalnej cenie. Nikt więcej za dostawę prądu płacić nie będzie i nikomu ta energia nie zostanie odcięta. No,
w przypadku gazu wejdzie PGNiG po Tauronie, a innych nośników?
To jest zapisane w ustawie bardzo dokładnie. Jest ten dodatkowy dostawca, który przejmie rolę w tej samej cenie.
To teraz przejdźmy do węgla. Gościem Poranka Wnet pani minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wiceminister klimatu i środowiska. Druga ustawa to jest ustawa, która ma pomóc dystrybucję węgla. Już żeście się pogodzili z samorządowcami, już wszyscy ciągną, wszystkie władze publiczne, rząd centralny, samorządy, spółki ciągną w jednym kierunku, ten wóz z węglem.
To jest ustawa przygotowana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, natomiast mogę powiedzieć o tym, że współpraca z samorządami, zarówno jeżeli chodzi o kwestię tej mojej, znaczy naszej, prezentowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska ustawy dotyczącej cen energii, jak i tej ustawy dotyczącej węgla, jest dobra i tutaj tego sporu nie ma, nie było, bo myślę, że funkcją mądrych samorządowców i władzy jest to, żeby obywateli zarówno w nośniki energii, jak i w samą energię zabezpieczyć w sposób odpowiedzialny. Funkcję celu mamy podobną, w związku z tym współpracujemy i wydaje mi się, że ta współpraca jest bardzo dobra.
Kto będzie ten węgiel sprzedawał? To jest tak, że teraz nagle rynek detaliczny węgla stanie się rynkiem państwowym.
Nie, to nie jest w taki sposób zapisane. Chodzi o to, żeby kanałów dystrybucji do obywatela było możliwie dużo i tak to zostało w tej ustawie uregulowane, żeby ten obywatel miał dostęp do węgla jak najbliżej swojego domu i każdym możliwym do zastosowania kanałem dystrybucji. Ja przypominam, jest wojna energetyczna. Ona się dzieje również na terytorium Polski, na terytorium Unii Europejskiej i w czasie takiej wojny wszystkie ręce na pokład. To też powtarzam cały czas i każdy kanał dystrybucji paliwa i poczucia bezpieczeństwa w tych niespokojnych czasach dla Polaków jest istotny.
Ale ten węgiel, który płynie do polskich portów, zamówiony przez spółki z udziałem Skarbu Państwa, on będzie potem przekazywany prywatnym przedsiębiorcom na składach węgla, czy on będzie szedł innym kanałem dystrybucji?
Ten węgiel będzie dystrybuowany do Polaków, najpierw będzie przesiewany, bo tutaj też o tym musimy pamiętać, że ten proces proces cały czas trwa i jest intensyfikowany, potem będzie dystrybuowany na sypiska, potem do obywateli różnymi kanałami, w tym samorządowym. Ważne dla nas jest to, żeby marże, które będą dokładane do tego węgla oferowanego przez spółki Skarbu Państwa, nie były nadmiarowe. Stąd ten limit cenowy, o którym mówił pan premier jeden, pan premier drugi. Rozmawialiśmy z samorządami i tutaj osiągnęliśmy konsensus.
2000 zł, jak rozumiem, to jest ten limit, za który węgiel dystrybuowany tym kanałem będzie oferowany, nie będzie drożej.
Dokładnie tak.
A co z prywatnymi przedsiębiorcami? Nie jest tak, że wy teraz tych biednych, prywatnych handlarzy węglem wykosicie z rynku, bo oni nie będą mieli dostawy, dostępu do tego taniego surowca?
Te 1500 zł, za które mogą kupić ten węgiel samorządy, plus te 500 zł, wydaje mi się, że to jest, na pewno to jest cena godziwa. My byśmy bardzo chcieli wykluczyć możliwość, czy zredukować możliwość nadmiarowego zarobku na węglu, na paliwach, które dla Polaków są istotne. Wiemy, że taka jest funkcja, taka jest rola prywatnych przedsiębiorców, że bardzo chcieliby maksymalizować swoje zyski. My jednak w tej sytuacji bardzo, bardzo granicznej, związanej z wojną energetyczną, jeszcze raz to powtórzę, prowadzoną przez Putina, wolelibyśmy, żeby to Polacy mieli poczucie bezpieczeństwa po cenie godnej, godziwej, która zawiera również wszelkie koszty związane z dystrybucją, z przewozem, z transportem i tą niewielką marżę, natomiast żeby tej marży nadmiarowej po prostu nie było.
Bo pani minister wie, że czasami osoba, która handluje węglem, może namieszać w polityce. Że to jest sektor, który potrafi mieć swoje przełożenie. Teraz ten sektor będzie odcięty od istotnej części rynku.
Ja bym raczej powiedziała, że jeżeli będzie współpracował w ramach tych regulacji, które zaprezentował MAP, to nikt nie będzie odcięty. My byśmy chcieli tylko bardzo we wszystkich miejscach, gdzie nośniki energii są dostarczane Polakom, odcinać nadmiarowe marże i to jest nasza funkcja celu.
Nadmiarowe marże, też jedno pytanie o te ceny. Czy 1500 zł to jest cena, która pokryje koszty sprowadzenia węgla? Węglokoks, czy inne spółki skarbu?
Tutaj będzie wsparcie rządowe, tu będzie wsparcie Skarbu Państwa i właśnie dlatego chcielibyśmy, żeby później to wsparcie, które Polakom jest również w tym zakresie udzielane przez państwo, nie zostawało wykorzystywane do generacji nadmiarowych zysków.
A to gdyby tylko rynek decydował, ile kosztowałaby tona węgla z Australii?
Ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć w sposób wiarygodny.
Ile my dokładamy do tego, żeby
tutaj
ten węgiel był po 2000?
Tutaj odsyłam do spółek i do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Nie chcę się wypowiadać w sposób, który potem może budzić niepotrzebne emocje. Wydaje mi się, że ta cena plus ten... Nie wydaje mi się. Jestem przekonana, że ta cena, którą oferujemy samorządom, to jest bardzo dobra cena. I nikt na tym, w tym procesie stratny nie będzie, ani spółki Skarbu Państwa, ani samorządy, które będą dystrybuować. Budżet oferuje państwa bardzo szerokie wsparcie Polakom w ramach zabezpieczania ich przed wojną energetyczną. Te tarcze kolejne wprowadzane są takim zapewnieniem Polakom, obywatelom wsparcia w tej trudnej sytuacji i taka jest rola państwa, nie tylko naszego. Wszystkie kraje Unii Europejskiej w jakiś sposób to wsparcie redystrybują. No jest to konieczne, żeby tę trudną zimę, która przed nami, przetrwać w sposób bezpieczny.
To już na koniec wróćmy do tej pierwszej ustawy prądowej, tak ją nazwijmy, przedsiębiorcy, bo to jest największa grupa odbiorców tej ustawy. Od kiedy je odczują? Kiedy to będzie ten punkt startowy, kiedy odetną z ulgą i powiedzą, nie zbankrutuję tej zimy?
Ustawa, mamy nadzieję, zostanie przyjęta szybko. Będzie od 1 grudnia do końca przyszłego roku te ceny gwarantować. Natomiast moją tą ważną informacją jest to, że my punktem odcięcia wskazujemy 24 lutego, czyli napaść Rosji na Ukrainę. To jest ten moment, o którego gwarantujemy ceny.
Do kiedy?
Do końca przyszłego roku.
Powiedziała wiceminister klimatu i środowiska Anna Trzeciakowska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.